Oficyna literacka Noir sur Blanc zaprasza do wysłuchania książki Donny Leon zatytułowanej Słowo oficera. Czyta Joanna Gajur. Opis okładki. Kwadratowa okładka audiobooka Słowo oficera autorstwa Donny Leon stylizowana na szorstki, beżowo-szary papier czerpany lub karton. W centrum okładki umieszczono grafikę o nieregularnych, poszarpanych brzegach, przypominającą rycinę lub starą fotografię w tonacji ciemnogranatowej. Przedstawia ona wąską włoską uliczkę, nad którą wznoszą się kamienne, łukowate przejścia łączące ściany budynków. W głębi pod jednym z łuków widoczne są od tyłu sylwetki dwóch stojących obok siebie karabinierów w charakterystycznych pelerynach i dwurożnych kapeluszach. Powyżej, na ścianie budynku, widać okno z przymkniętymi żaluzjowymi okiennicami. W górnej części okładki znajduje się duży, bordowy napis z nazwiskiem autorki – Donna Leon. Poniżej mniejszą czarną czcionką zapisano tytuł Słowo oficera. W lewym dolnym rogu umieszczono czarny napis z nazwą wydawnictwa Noir sur Blanc, natomiast w prawym dolnym rogu znajduje się czarny napis informujący o lektorce. Czyta Joanna Gajur. Dla Heidi i Augusti Hannes. In uomini in soldati sperare fedeltà? Spodziewasz się wierności po mężczyznach, po żołnierzach? Libretto opery Così fan tutte Mozarta. Rozdział pierwszy. Leżał w łóżku pokryty cienką warstwą potu. Wilgotna bielizna lepiła mu się do ciała. Obudziło go pragnienie, lecz nie to zdrowe, jakie występuje po 300 setach tenisa albo dniu spędzonym na nartach. Tylko dręczące, nieustępliwe, zrodzone z rozpaczliwych wysiłków organizmu, który domaga się uzupełnienia płynów wypartych przez alkohol. Najpierw pomyślał, że zdoła je przechytrzyć i zapaść z powrotem w pijacki sen. Obrócił się na bok, dotykając otwartymi ustami poduszki i naciągnął koc na ramię. Ale chociaż jego ciało pragnęło dłuższego odpoczynku, nie był w stanie zignorować pragnienia i lekkiego niepokoju w żołądku. Nieruchomy i całkowicie bezwolny powtarzał sobie, że musi znowu zasnąć. Udało mu się przespać kilka minut, zanim dzwon kościelny, niczym szturchnięcie, przywrócił mu świadomość. Myśl o płynie wsączyła się w jego umysł. Szklanka musującej wody mineralnej z kroplami spływającymi po zapotniałej ściance. Wodotrysk w szkole podstawowej, papierowy kubeczek napełniony Coca-Colą. Potrzebował płynu bardziej niż czegokolwiek, co życie mogło mu ofiarować. Znowu spróbował zmusić się do zaśnięcia, ale zrozumiał, że przegrał i teraz nie ma już innego wyjścia, jak tylko wstać. Zaczął się zastanawiać, z której strony łóżka lepiej opuścić nogi i jak zimna będzie podłoga w korytarzu. Po chwili jednak przerwał te rozmyślania, gwałtownie odrzucił koc i wstał. W głowie mu pulsowało, a nagła zmiana pozycji wywołała nieprzyjemną reakcję żołądka, lecz zignorował oba te ostrzeżenia. Otworzył drzwi swego pokoju i ruszył korytarzem rozjaśnionym na całej długości światłem wpadającym z zewnątrz. Tak jak się obawiał, zetknięcie gołych stóp z linoleum było przykre, ale myśl o wodzie kazała mu je zlekceważyć. Wszedł do łazienki i skierował się do pierwszej z białych umywalek zamocowanych wzdłuż ściany. Odkręcił kran z zimną wodą i odczekał minutę. Nawet w stanie otumanienia pamiętał żelazisty smak cieczy płynącej z zardzewiałych rur. Zrobił łódeczkę z dłoni, pochylił się i zaczął chłeptać głośno jak pies, czując w gardle ożywczy chłód. Nauczony doświadczeniem po kilku łykach zrobił przerwę, żeby sprawdzić, jak znękany żołądek odpowie na niespodziankę w postaci płynu niezawierającego alkoholu. W pierwszej chwili mu się to nie spodobało, ale młodość i zdrowie sprawiły, że jednak przyjął wodę spokojnie, a nawet poprosił o jeszcze. Z radością spełniając tę prośbę, nachylił się ponownie i pociągnął 8 czy 9 dużych łyków. Każdy niósł dalszą ulgę umęczonemu ciału, lecz nagle woda wywołała w jego żołądku jakąś niepokojącą reakcję. Zakręciło mu się w głowie i musiał na chwilę znieruchomieć, oparty o krawędź umywalki, dopóki świat się nie uspokoił. Podstawił dłonie pod zimny strumień i znowu się napił. A gdy rozsądek ostrzegł, że przedłużanie tej przyjemności może być ryzykowne, wyprostował się i z zamkniętymi oczyma przesunął dłońmi po twarzy i koszulce. Podniósł jej rąbek i otarł usta, po czym odświeżony, czując, że może znowu cieszyć się życiem, odwrócił się, żeby pójść do swego pokoju. I wtedy w niewielkiej odległości od siebie dostrzegł coś, co jego pomieszane zmysły wzięły w pierwszej chwili za nietoperza. Nie mógł to jednak być nietoperz, bo miał ze 2 metry długości i szerokość człowieka. Sprawiał wrażenie przyczepionego do ściany, z głową ponad zwisającymi bezwładnie po bokach czarnymi skrzydłami, spod których wystawały szponiaste stopy. Dotknął palcami powiek, jak gdyby chciał zetrzeć ten widok, ale kiedy ponownie otworzył oczy, ciemny kształt był tam, gdzie przedtem. Zaczął się wycofywać i powodowany strachem przed tym, co mogłoby się stać, gdyby oderwał wzrok od nietoperza, posuwał się powoli w stronę drzwi łazienki. Zamroczony lękiem pomieszanym z niedowierzaniem, trzymał ręce z tyłu, sunąc dłonią po wyłożonej kafelkami ścianie, jakby bał się utracić jedyną więź z rzeczywistością. Jak ślepiec podążał za ręką prowadzącą go wzdłuż ściany, aż znalazł kontakt. Rozmieszczone w 2 rzędach długie lampy jarzeniowe zaczęły mrugać jedna po drugiej. W łazience robiło się widno jak w dzień. Strach kazał mu zamknąć oczy. Jaki potworny ruch wykona ten nietoperzowaty kształt, gdy zostanie wydobyty z ciemności, która do tej pory zapewniała mu bezpieczeństwo. Kiedy jarzeniówki przestały brzęczeć, młody człowiek otworzył oczy i zmusił się, żeby spojrzeć przed siebie. Chociaż surowe oświetlenie zmieniło i odsłoniło ów kształt, nie pozbawiło go całkowicie podobieństwa do nietoperza. Okazało się jednak, że skrzydła są obszernymi fałdami ciemnej peleryny, która stanowi główny element zimowego munduru, a głowa nietoperza, teraz oświetlona, jest głową Ernesta Moro, wenecjanina i, tak jak chłopak, który pochylał się nad umywalką wstrząsany gwałtownymi torsjami, kadeta Akademii Wojskowej San Martino.